Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ponownie pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa z parafii świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku, skąd rozpoczynamy rozmowy niedokończone na temat świętej Jadwiga Królowa, patronką trudnego macierzyństwa. W naszym studiu są obecni ksiądz kanonik Kazimierz Fiedorowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej, ksiądz dr Dariusz Wojtecki, wykładowca archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i oczywiście również Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Pan doktor Tadeusz Wasilewski i państwo Iwona i Tomasz Zdanowiczowie, małżonkowie, którzy adoptowali troje dzieci. Najpierw chcę zwrócić się do księdza kanonika, proboszcza parafii, by zapytać, dlaczego zdecydował się na taki właśnie temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszych rozmów niedokończonych, święta Jadwiga, patronką trudnego macierzyństwa. Dlaczego taki wybór? W jakim kontekście?
Ja również witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Temat tego roku, hasło jest otoczmy troską życie. Wszyscy otaczamy troską życie, a szczególnie tą troską otaczają małżonkowie. Każde małżeństwo przekazuje dalej życie, troszczy się o nie, wkłada całe serce, swoje zdrowie, wszystko cokolwiek posiada w to nowe życie, które się rodzi i stara się je rozwijać. Jest to naturalna droga ludzkości od niepamiętnych czasów i pewnie na zawsze. Ale tak się składa, że nie wszystkie małżeństwa mogą mieć dzieci. Jest to oczywiście dla nich osobista tragedia i zaczynają się wtedy zastanawiać, jak pokonać tę trudność. Jedni zostają jako małżeństwa bezdzietne. To jest ich wybór. Drudzy starają się znaleźć jakiś sposób. Może da się uleczyć, może są jakieś metody. I właśnie dlatego zaprosiłem dzisiaj pana doktora Tadeusza Wasilewskiego, aby powiedział o etycznej metodzie naprotechnologii, metodzie leczenia niepłodności. Także temat jest bardzo rozległy, ciekawy. Myślę, że dyskusja może być na ten temat również niezwykle owocna.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ksiądz Dariusz przypomniał w czasie homilii o tej bardzo ważnej sprawie, że nie ma czegoś takiego jak prawo do dziecka. Oczywiście dzisiaj próbuje się wobec właśnie tej bardzo nagłośnionej ostatnio sprawy zapłodnienia pozauzdrojowego, tak zwanego in vitro, argumentować, że przecież rodzice mają prawo do dziecka, że przecież rodzice znajdują się często wiele małżeństw w takiej dramatycznej sytuacji i in vitro ma być jedynym dla nich ratunkiem, rozwiązaniem problemu.
Myślę, że wielu z nas ma wrażenie, szczególnie osób bardzo mocno patrzących na swoje życie, na realizację też wielu celów w życiu, w kontekście też powołania chrześcijańskiego, że świecie współczesnym, w tym również w Polsce, mamy do czynienia z chęcią posiadania dziecka, nie jako tego, który jest odrębną podmiotowością, osobą, mającą swoje prawa, prawo do bycia poczętym w małżeństwie, prawo do posiadania swojej matki, swojego ojca. A więc to, co jest jakby istotą, co leży u fundamentów macierzyństwa i ojcostwa, z przyjęciem jakby takiej postawy posiadania dziecka na zasadzie posiadania jakiegokolwiek dobra konsumpcyjnego. Oczywiście motywacje są bardzo różne. Motywacje są często też do końca niezrozumiałe. No bo wiadomo, wchodzimy w rzeczywistość zarówno myśli, jak i emocji, pragnień osób, które widzą swoje bycie w kontekście potomstwa. Natomiast zapominając o tym, że autorem życia jest sam Bóg i praktycznie wszyscy jesteśmy dziećmi, przede wszystkim Jego, jakby usunięcie Go z obszaru swojego życia, swoich planów, swoich pragnień, pominięcie jakby tego, co daje sens w ogóle życiu człowieka, więc również życiu małżeństwa, rodziny, zaczynamy traktować właśnie chęć posiadania dziecka za wszelką cenę. I wtedy można się zgodzić na wszystko. Można wtedy się zgodzić na jakąkolwiek metodę, na jakąkolwiek formę realizacji takiego pragnienia, zapominając o całej stronie etycznej, moralnej.
No właśnie, to jest bardzo istotne, bo ciągle wydaje się, że ludzie są niedoinformowani, jakby nie bardzo rozumieją, na czym polega problem tej metody in vitro i jej wątpliwości moralnych czy etycznych związanych z jej stosowaniem.
Oczywiście tutaj możliwości, myślę, że tutaj pan doktor będzie też mógł odpowiedzieć nam jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o pewne sprawy techniczne. Ja nie zajmuję się na co dzień bioetyką, raczej zajmuję się tą stroną, powiedziałbym, taką społeczną, ponieważ pracuję w katedrze ekonomii, polityki społecznej i demografii. Ale wiadomo, że w nauczaniu Kościoła pokazujemy jakby wizję życia małżeńskiego i rodzinnego, więc tego wszystkiego, co jest związane z powoływaniem nowego życia, jako owoc wzajemnej miłości żony i męża, mężczyzny i kobiety, żyjących w małżeństwie, będący fundamentem rodziny, prawda? Więc jakakolwiek ingerencja w ten akt, poprzez który powstaje życie z zewnątrz, jeżeli nie są to zabiegi mające na celu uzdrowienie chwilowej, czy w jakimkolwiek innym zakresie niepłodności małżonków, no niestety godzi w całą hierarchię naszych wartości, prawda? A więc całą stronę etyczną dotyczącą życia małżeńskiego i oczywiście też współżycia. I tutaj jakakolwiek ingerencja, zarówno jeżeli chodzi o zapłodnienie pozaustrojowe, heterologiczne, jak i jakiekolwiek inne kombinacje, niestety godzą w tę rzeczywistość, a więc w ten najbardziej intymny, istotny moment poczęcia nowego życia, który no, należy się przede wszystkim małżonkom. Na tej drodze, jaką przewidział Stwórca.
A propos demografii, bo wspomniał ksiądz doktor o tym, że tą dziedziną również się zajmuje. Słyszałem niedawno wypowiedź jednej z posłanek, zresztą Prawa i Sprawiedliwości, które ma uchodzić za partię właśnie taką kierującą się nauczaniem Kościoła i społecznym Kościoła. I jedna z bardzo sztandarowych, jeden ze sztandarowych polityków tej partii, która ostatnio bardzo chętnie występuje właśnie również w tych zwiastunach mających spowodować większe poparcie dla tej partii. Byłem zdumiony, słysząc wypowiedź, zresztą nie pierwszy raz z ust tej samej posłanki, byłej pani minister, o tym, że Ponieważ mamy w Polsce problem demograficzny, no to jestem za in vitro, ponieważ to jest sposób rozwiązania problemu demograficznego w Polsce. Czy to jest sposób na rozwiązanie problemu demografii w Polsce?
Absolutnie. Ani in vitro nie jest sposobem rozwiązania na problem demografii w Polsce, a więc to, że w dalszym ciągu mamy problemy z tym, byśmy powiedzieli, czynnikiem, który jest ewidentny od dobrych kilku lat, mówiącym o tym, że przyrost naturalny w Polsce jest bardzo niski, ani jakiekolwiek inne zabiegi, jakiekolwiek decyzje polityczne po prostu nie są zgodne, prawda? I to nie jest rozwiązanie na to, żebyśmy mieli więcej, żeby się rodziło więcej Polaków i Polek w Polsce. Absolutnie na to się nie możemy zgodzić i dziwię się tylko takim osobom, które w gruncie rzeczy w swoim programie inspirują się nauczaniem społecznym Kościoła, że później wygłaszają takie tezy.
Panie doktorze, nie chciałbym, żeby nasza rozmowa sprowadzała się tylko do problematyki in vitro, chociaż ona też jakoś się to będzie przewijała, ale przecież istnieją alternatywne rozwiązania problemu bezdzietności, który jest poważnym problemem dotykającym bardzo wiele małżeństw. Są inne możliwości rozwiązania tego problemu. Od niedawna mówi się coraz głośniej na temat naprotechnologii. Niektórzy samym brzmieniem tej nazwy są zaskoczeni, bo wcześniej się z nią nie spotkali. Gdybyśmy mogli parę słów powiedzieć na temat naprotechnologii, czym ona jest i czy może rzeczywiście być jakąś alternatywą dla rodzin, małżeństw, które mają problem macierzyństwa czy ojcostwa, nieposiadania dzieci.
Przede wszystkim jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony do dzisiejszego programu, że mam możliwość podzielenia się swoimi uwagami, swoimi opiniami dotyczącymi zdrowia kobiety, zdrowia małżeństwa, zdrowia rodziny, jak też i wysłuchać głosów współuczestniczących w tej dyskusji, bo to dla mnie jest też jakieś nowe doświadczenie, to dla mnie jest też jakaś wiedza, którą na pewno będę starał się jutro, czy pojutrze, czy w następnych miesiącach swojej praktyki lekarskiej wykorzystać dla dobra moich pacjentów. Tak, dziedzina naprotechnologii jest dziedziną bardzo młodą, która wchodzi do Polski, wchodzi do Europy. Natomiast jest znana, jest wymyślona przez profesora Hilgersa, Amerykanina, powstała w Stanach Zjednoczonych prawie 30 lat temu. Tam była pielęgnowana, tam była rozbudowywana, tam była pisana na papierze i rzeczywiście od ubiegłego roku weszła do Polski. Chciałem nadmienić, że w Europie jest ośrodek w Irlandii, który jest prowadzony przez doktora Boyla, ośrodek naprotechnologiczny i kilka jest gabinetów, małych gabinetów lekarskich, gdzie ci lekarze pracujący w owych gabinetach specjalizują się czy posiłkują się naprotechnologią. Także Europa jest jak gdyby pusta od tej naprotechnologii. Wobec tego trzeba sobie zadać pytanie, czym jest naprotechnologia i czy to jest dziedzina, która rzeczywiście może pomóc współczesnemu człowiekowi, współczesnemu małżeństwu w próbie przywrócenia płodności. Okazuje się, że tak. Naprotechnologia to nic innego, tylko umiejętne korzystanie z natury. To jest umiejętność czytania znaków, które dała nam natura. To jest taki uniwersalizm w życiu kobiety, a jednocześnie każda kobieta bardzo indywidualnie może korzystać z tej naprotechnologii. Czyli natura, i teraz do tej natury dodajemy narzędzia współczesnej medycyny, medycyny XX-XXI wieku, medycyny, która jest absolutnie policzalna, aprobowana przez cały świat medyczny, używająca narzędzi, które są rzeczywiście wymyślone przez naszych medyków XXI wieku, czyli współczesna medycyna i natura. I to może dawać nam wielką pomoc przy diagnozowaniu, przy szukaniu nieprawidłowości dotyczących zdrowia kobiety, zdrowia mężczyzny, a jednocześnie przywracać płodność, no i dążyć do posiadania upragnionego potomstwa, upragnionego dziecka. Tak, jest to na pewno rozwiązanie dla problemu bezdzietności dzisiejszych małżeństw. Na pewno jest to gałąź medycyny aprobowana przez wszystkich. Na pewno jest to gałąź medycyny etyczna i moralna. Na pewno jest to gałąź medycyny, która szanuje każde życie, każde poczęte życie. I myślę, że ta gałąź medycyny, ta dziedzina medycyny, warta jest zajęcia się nią i warta jest tego, żeby o niej mówić i żeby miał na co dzień posiłkować się, żeby miał na co dzień praktykować i w ten sposób pomagać ludziom.
Panie doktorze, ale czy my nie robimy w ten sposób złudzeń małżeństwom? Czy potrafiłby pan doktor powiedzieć coś na temat skuteczności tej metody? To znaczy, czy rzeczywiście może ona dawać nadzieję tym, którzy długo czekają na poczęcie dziecka?
Ja się bardzo cieszę z tego pytania i z tak postawionego pytania, dlatego że nie ma dzisiaj we współczesnej medycynie metod stuprocentowych, które mogą rozwiązać problem niepłodności każdego małżeństwa.
Czy to jest problem in vitro, czy to są
inseminacje, czy to są jakiekolwiek inne nasze kroki medyczne, które niestety żaden z tych kroków nie daje stuprocentowej gwarancji, że możemy pokonać nasz problem, problem braku potomstwa. Wobec tego naprotechnologia nie jest też taką metodą i na pewno naprotechnologia nie gwarantuje każdemu małżeństwu posiadania dziecka. To jest bardzo chyba takie słuszne pytanie i ta odpowiedź na pytanie powinna być udostępniona małżeństwu na samym początku prowadzenia drogi leczniczej. To małżeństwo w sposób wtedy świadomy może iść drogą leczenia i pomocy. Tak, naprotechnologia nie jest metodą stuprocentową. Jeszcze raz podkreślam, nie ma metody stuprocentowej. No niemniej jednak jest to metoda, która szanuje życie i to jest chyba najważniejsze.
Tu jeszcze chciałbym postawić tak problem. Czy wobec tego nie powinno się zamiast przeznaczać jakieś środki na refundację wątpliwej moralnie metody in vitro, przeznaczyć większą ilość środków właśnie na rozwój naprotechnologii?
Myślę, że środki powinny być dostarczone między innymi na pokrycie, w znacznej mierze pokrycie leków, które mogą służyć do indukcji jajeczkowania. Leków, które są niesamowicie drogie. Oczywiście to zależy od sposobu, jakim się byśmy posiłkowali w indukcji owulacji, ale są leki, których cena naprawdę przerasta możliwości przeciętnego małżeństwa. I tutaj widzę absolutną potrzebę pomocy państwa, pomocy dofinansowania, polegającej na dofinansowaniu do tychże leków. Tak, i wtedy byłoby to na pewno zasadne, wtedy ta możliwość dofinansowania służyłaby po prostu wszystkim.
Są jednak małżeństwa, które no po prostu nie będą mogły posiadać swoich własnych dzieci i dla nich też istnieją inne rozwiązania niż tylko proponowane przez in vitro. Są takie rozwiązania, jakie na przykład wybrali Państwo Iwona i Tomasz Zdanowiczowie, którzy adoptowali trójkę swoich dzieci. Swoich
Boże,
dzieci.
Szczęść Boże, witamy Państwa.
Szczęść Boże.
No właśnie, może Państwo zechcą trochę opowiedzieć o tym, jak dojrzeli do tej decyzji.
Muszę powiedzieć, że w momencie, gdy pobieraliśmy się, dla nas było oczywiste, że będziemy chcieli mieć dziecko od razu. I muszę powiedzieć, że ja w swojej naiwności uważałam, że po prostu o pierwszej próbie ja muszę być w ciąży. Dlatego pierwsze niepowodzenie było przede wszystkim ogromnym zaskoczeniem. Później to zaskoczenie przechodziło w pewien niepokój, żal, a z czasem też przeszło w pewnego rodzaju rozpacz. Zaczęły się wędrówki do kolejnych lekarzy i szukanie przyczyny. I tu muszę powiedzieć, że nie mam przyczyny, dla której nie możemy mieć dzieci. Także teoretycznie jesteśmy osobami zdrowymi, które mogą mieć dzieci. Także wszystko jeszcze przed nami. Jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg nam przygotował jeszcze w życiu. Ale to nie zmienia faktu, że już od razu chcieliśmy po prostu podzielić się swoją miłością z dziećmi, które są tej miłości pozbawione. Także ten okres, jeszcze może wrócę do tego okresu właśnie leczenia, był takim trudnym okresem, bardzo bolesnym. I myślę, że w pełni mogą nas zrozumieć te małżeństwa, które podobnie jak my próbowały począć dziecko i właśnie bezskutecznie, bo to jest straszny ból, naprawdę straszne przeżycia wówczas się wiążą. I każdy na swój sposób po prostu przeżywa, kobieta inaczej, mężczyzna inaczej. My bardzo szybko żeśmy dojrzeli do adopcji. Myślę, że to bardziej za moją sprawą, bo kobieta ma taką naturę, że w jej naturze jest wpisane macierzyństwo, ona pragnie mieć dziecko. Trochę inaczej to wygląda u mężczyzny, ale może będzie miał szansę sam się wypowiedzieć, nie będę mówić za niego. Także po bardzo krótkim okresie, a mianowicie po 3 latach, omówiliśmy sobie tą sprawę i żeśmy wspólnie doszli do wniosku, że możemy już się podzielić swoją miłością z jakimś dzieckiem, które jest tego pozbawione. Jak powiedziałam, a jeżeli Pan Bóg będzie miał jakiś plan wobec nas, że obdarzy nas jeszcze dzieckiem biologicznym, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to dziecko jeszcze było w naszej rodzinie. Także po 3 latach żeśmy się do ośrodka zgłosili. Czekaliśmy bardzo krótko na adopcję pierwszego dziecka i po kilku miesiącach zostaliśmy już rodzicami naszego synka. Nasz syn obecnie w tym roku skończy już 9 lat, także już od 9 lat jesteśmy rodzicami. Muszę powiedzieć, że to takie też było troszeczkę pełne obaw, dlatego że kobieta, która zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, ma jak gdyby wpisane swoją naturę macierzyństwo. Z kobietą, która nie urodziła dziecka, jest troszeczkę inaczej. Ja się obawiałam, czy będę miała pokochać to dziecko. Obawiałam się, jak będę sobie radziła z wychowaniem, czy będę wyczuwała potrzeby tego dziecka, bo to nie będzie moje biologiczne dziecko, czy ja będę je czuła. Ale muszę powiedzieć, że w momencie, gdy otrzymałam do rąk naszego 4-miesięcznego, pięknego, niebieskookiego chłopczyka, przestałam myśleć o sobie. Dlatego, że w tym momencie moje lęki, moje obawy po prostu już były nieistotne. Ja dostałam człowieka, za którego musiałam być odpowiedzialna. Dostałam go na wychowanie, on jest moim darem i dostałam go od Pana Boga po to, żeby umieć go wychować w miłości do Boga i bliźniego. Jak najlepiej potrafię, chociaż jestem bardzo nieudolna i robię wiele błędów, do tej pory wiele błędów jeszcze w tych swoich wychowawczych. Jak nasz synek już był w domu, to pamiętam słowa mego męża, które tak bardzo zapadły w moje serce, bo mój mąż powiedział, szkoda, że tak późno. Szkoda, że tak późno. Pamiętam, że gdy synek nasz zasypiał, to ja czekałam z utęsknieniem, żeby się obudził. Tak bardzo byłam spragniona tego, żeby się z nim bawić, żeby go przytulać. I to był taki najpiękniejszy okres w naszym życiu. Po prostu byliśmy dla kogoś potrzebni. Mogliśmy dzielić się naszą miłością. Adopcja drugiego dziecka była dla nas czymś bardzo oczywistym. Nie chcieliśmy, żeby była zbyt duża różnica wieku między dziećmi. Także w rok, jak miał, nasz syn miał rok czasu, żeśmy się zgłosili do ośrodka z dokumentami na drugie dziecko. Muszę powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy takich preferencji dotyczących wieku czy płci dziecka, chociaż nie powiem, żebym nie marzyła o dziewczynce. No i Pan Bóg naszą prośbę, nasze oczekiwania, nasze nadzieje, nasze marzenia spełnił. I po roku oczekiwań otrzymaliśmy piękną dwumiesięczną dziewczynkę. Byliśmy już rodziną z dwójką dzieci. Można powiedzieć, że w pewnym sensie spełniono, bo był i syn, i była córeczka, i było bardzo sympatycznie. Ale ja jestem jedynaczką i zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taką większą rodzinę. I czułam taki niepokój, taki niedosyt, że czegoś mi jeszcze brakowało w tej naszej rodzinie. Zaraziłam tą myślą, tą chęcią kolejnego dziecka swego męża. I żeśmy się udali po raz kolejny do ośrodka, tym razem do katolickiego ośrodka, bo poprzednia dwójka dzieci była z państwowego ośrodka. I to był taki, znaczy myśmy bardzo szybko, mogę powiedzieć, dostaliśmy tego naszego synka. To był bardzo krótki okres oczekiwania, także tak wyczuliśmy jeszcze bardzo tą wolę Bożą dotyczącą naszego małżeństwa, naszej rodziny, że nie było właściwie żadnych takich przeszkód, żeby to dziecko było w naszym domu. I po tych kilku miesiącach mieliśmy tego naszego kolejnego synka. Także nasz najstarszy syn ma 9 lat, córeczka w tym roku skończy 7, a najmłodszy skończył 4-latka. I muszę powiedzieć, że może jestem taką nietypową rodziną, bo nie łączą nas więzy krwi, ale łączy nas miłość. I jestem wdzięczna Panu Bogu, że dał nam taką łaskę i dar, że mogliśmy przyjąć i pokochać dzieci, które nie zostały zrodzone z nas, ale przez innych rodziców. One wiedzą o tym, że są adoptowane, dlatego że mają prawo do tej swojej historii, mają inną historię, są naszymi dziećmi, jak najbardziej my je kochamy, ale mają prawo do tej swojej historii, do tego, żeby wiedziały na temat swego pochodzenia. Oczywiście na tyle, na ile ich wiek w danym momencie pozwala. Też chciałam powiedzieć, że dziękuję za mego męża, który jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, mężem i ojcem i który wspiera mnie w tej wędrówce przez życie. I myślę, że w ogóle adopcja jest najwspanialszą drogą dla małżeństw, które nie mają swoich dzieci, a nawet dla tych, które mają biologiczne dzieci.
Wspomniała Pani już o właściwej dla mężczyzny drodze do dojrzewania, do adopcji, którą musiał przejść Pan Tomasz, więc poprosimy Pana Tomasza, żeby zechciał nam o tym swoim doświadczeniu też powiedzieć.
Jeszcze nie poszło. No, prawdopodobnie nie powiem tak dobrze jak moja żona wyczerpująco. Może zacznę też tak od momentu zawarcia związku małżeńskiego, kiedy staliśmy się jednym ciałem. Wydawało się dla mnie to normalne, że w krótkim czasie będziemy już rodziną. Będziemy mieli dziusia. Niestety na tamten czas, ten czas oczekiwania był dla mnie osobiście takim bardzo ciężkim okresem, bo zawsze wydawało mi się, że czas oczekiwania na moment poczęcia tego dziecka jest takim wspaniałym czasem. Znaczy, jeżeli on nie przychodzi, staje się z czasem takim ciężarem trudnym do niesienia dalej. I myślę teraz tak z perspektywy czasu, że moment takiego naszego wspólnego wstąpienia do domowego kościoła pokazał nam, że tutaj trzeba odnaleźć jakby wolę Pana Boga odnośnie mojej rodziny, mojego małżeństwa, bo nie moja wola, tylko Pana Boga wola, wolą mą. Dlatego ten czas takiego mojego dojrzewania do bycia jakby ojcem adopcyjnym następował dosyć szybko. Dziękuję za żonę, że w tym momencie nie naciskała na mnie, że dała mi po prostu czas, żebym po prostu przemyślał, żebym to przemodlił. I to, co już żona powtórzyła, że w ten moment przyjęcia pierwszego dziecka, gdy go wziąłem na ręce, to sobie tak w duchu powiedziałam, czemu tak późno? a już kolejne adopcje naszych kolejnych dzieci, to już były kolejne takie jakby skarby dawane od Pana Boga, które uczyniły mnie szczęśliwym ojcem. Po prostu nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że z chwilą, gdy ma się dzieci, to jest takie wielkie szczęście.
U niektórych ludzi istnieje taki jakiś może nawet irracjonalny lęk przed adopcją, czasem uzasadniany jakimiś obawami przed genetycznymi jakimiś obciążeniami, prawda, które dziecko miało mieć, czy przed różnego rodzaju problemami, które mogą być związane z wychowywaniem dzieci, których rodzice zostawili je, prawda? Co Państwo mogliby powiedzieć takim osobom, które jakiś tego rodzaju lęk w sobie noszą?
To są dwa aspekty przede wszystkim. Pierwszy jest taki, chodzi o pedagogikę, prawda? Myślę, że każdy pedagog powie, jaki procent to jest wychowanie, a jaki te uwarunkowania genetyczne człowieka. I każdy powie, że większość to prawda wychowanie. To my kształtujemy nowego człowieka, który dostajemy. Kształtujemy go, wyrabiamy go. Niemalże jak plastelinę, prosto my tworzymy tego człowieka małego. A ponadto, jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, to powiedziałabym, czy w naszych rodzinach biologicznych nie ma żadnych obciążeń genetycznych? Czy my wszyscy z takich rodzin pochodzimy idealnych, w których nie było żadnych obciążeń? Myślę, że każda rodzina ma jakieś czarniejsze strony na swoim koncie.
Jest z nami w studiu, już dotarł do nas ksiądz profesor Józef Zabielski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora. Pozwoliliśmy sobie już w tej części naszego spotkania powiedzieć trochę na temat in vitro, i bo ta metoda w tej chwili nagłaśniana jest jako często przez niektórych postrzegane jedyne skuteczne rozwiązanie problemu trudnego czy braku posiadania dzieci. Mówiliśmy też o alternatywnych rozwiązaniach, jak pan doktor mówił, między innymi o tej właśnie metodzie naprotechnologii, dzisiaj coraz bardziej rozwijającej się i o dużym stopniu skuteczności. No i wreszcie o tym doświadczeniu, którym podzielili się państwo Iwona i Tomasz Zdanowiczowie, mianowicie adopcja, która może być pewnym rozwiązaniem dla tych ludzi, którzy długo czekają na posiadanie własnych dzieci. Księże profesorze, ten problem trudnego macierzyństwa, ludzi, którzy czekają na dziecko, ale którym też często mówi się, że przecież macie prawo do dziecka. My już wspomnieliśmy razem z księdzem Dariuszem, że właściwie nie istnieje coś takiego jak prawo do dziecka, ale dla wielu małżeństw jest to pewnego rodzaju dramat, czy po prostu jakaś duża trudność, z którą jakoś nie potrafią sobie poradzić, gdy czekają czasem nawet wiele lat na posiadanie potomstwa. W takiej sytuacji jest dzisiaj dość dużo małżeństw.
Oczywiście, że faktem jest pewien dramat, chociaż mi osobiście jako księdzu obcy oczekiwanie na dziecko, ale staram się zrozumieć właśnie sam problem jako taki. Jest to bowiem naturalna potrzeba, myślę, że się nie mylę w tym rozumowaniu, jaką jest potrzeba potomstwa. Na pewno jest to potrzeba uwarunkowana jakoś z różnych stron, ale w to można sobie nie wchodzić. Tę potrzebę natomiast, jak każdą inną ludzką, można realizować, to znaczy można w sensie jak się dokonuje, nie w sensie etycznym można, na rozmaity sposób. I tak jak widzimy dzisiaj, tak się dzieje. to dopuszczanie sobie, czy pozwalanie sobie na różne formy realizacji tejże potrzeby, choć wyjątkowej, jedynej w swoim życiu, to z tym się każdy chyba zdroworozsądkowo myślący zgodzi. Myślę, że ludzie realizują dlatego, że nie bardzo chyba rozumieją, kim jest człowiek i czego dotyczy, co jest przedmiotem tej potrzeby. Właśnie chyba czasami się to utożsamia, że potrzebę macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, przedmiot potrzeby, dziecko w pewnym stopniu jest prawie, że utożsamianie z realizacją potrzeby innej. Chcę coś mieć, chcę coś kupić i tak dalej. Poza tym wiemy, że dzisiaj zmienia się trochę pewne podejście w ogóle do realizacji ludzkich potrzeb. Wielu ludzi nie stawia sobie pytania, czy dana potrzeba rzeczywiście jest moją potrzebą możliwą i do zrealizowania, zasadną i tak dalej. Może wprost nie odnosi się to do potrzeby, jaką jest potomstwo, gdyż zasadność, to znaczy godność człowieka jest zawsze ta sama. Niemniej jednak, czy w danych uwarunkowaniach, jeśli coś jest niemożliwe w sensie natury, to rozumiem jako niemożliwe ta forma realizacji także co do mojej możliwości moralnej, etycznej. Natomiast wielu ludzi dzisiaj realizuje swoje wszystkie potrzeby prawie per fas et nefas. Ważne, że ja chcę szlos, muszę to mieć, koniec. Nie pytając, czy ta, czy inna forma realizacji jest rzeczywiście słuszna, zasadna, godna. Tym bardziej, czy bardziej dramatycznie odnosi się to w przypadku dziecka. Poza tym nagłaśnianie, tak jak ojciec mówi, to, co jest faktem dzisiaj, myślę, że się nie mylę, a dzisiaj na seminarium właśnie naukowym w Warszawie też podjęliśmy problem, bo paru ludzi chce pisać pracę, jakieś tematy związane, że to jest nagłaśnianie przez niektórych ludzi, którym zależy, powiedzmy sobie szczerze, na dobrym zarabianiu. Mają bowiem technicznie przygotowane, że tak powiem, do realizacji. Są technicznie przygotowani, no a ponieważ jest to drogie, nie wszystkich stać, to trzeba zrobić wielki boom, żeby po prostu dobrze to sprzedać. Ja osobiście parę razy miałem możliwość, nie powiem, że szczęście, dyskusji z panem profesorem Szamatowiczem. Różne to wyglądały. Kiedyś chciał we mnie czymś rzucić na konferencję jakiejś. I wprost powiedziałam niedawno, tutaj na uniwersytecie naszym w rozmowie jeszcze była jedna pani, już nie wspomnę, która, że jest to po prostu, chcesz pan dobrze zarabiać. No i nie czarujmy się. A ponieważ właśnie brakuje ludziom pieniędzy, a państwo nie finansuje, no to robicie wielki boom po to, żeby po prostu na tym zarobić. Czy pana obchodzi? Ja nie wchodzę, nie powiem, że w ogóle w problem sam właśnie uszczęśliwiania kogoś. To zostawiam to na boku, bo to jest czasami pan Szamatowicz kiedyś zaczął udowadniać, że już w Piśmie Świętym było właśnie na temat sztucznego poczęcia i tylko zapytano to, kto tam był sztucznie poczęty, bo jeszcze pana Szamatowicza nie było w Polsce, pierwszy to zrobił, no to kto mógł to realizować. Proszę wybaczyć, że nie chcę wchodzić tutaj w jakieś takie stwierdzenia kuriozalne, ale one czasami przyjmują taką postać. U ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, nie stawiają pytania, o co właściwie chodzi, co chce przez to osiągnąć, czy rzeczywiście tym ludziom pomagam realizować swoją potrzebę. Po drugie, jeśli chodzi o decyzję tychże ludzi, otóż jestem święcie przekonany i mam szereg jakichś dowodów na to, że gdyby osoby, które pragną dziecka, poznali sam proces, jak to sztuczne poczęcie się dokonuje, co się dokonuje, żeby im to wszystko przedstawić i zostawić im do świadomej, wolnej decyzji, jestem święcie przekonany, że wiele osób, które na to oczekuje, by się z tego wycofało. Te osoby po prostu nie wiedzą, o co chodzi. Zostawia się po prostu ich w niewiedzy. I to jest, uważam, że postępowanie bardzo krzywdzące
Gdyż wymusza się swoiście na człowieku decyzję, ktoś czegoś chce, tylko nie wie, jak się to dokonuje. Proste chociażby stwierdzenie, które jest faktem, że jest poczęcie człowieka, które się dokonuje kosztem śmierci innych, a więc jest działanie, cel uświęca środki, wielu o tym nie wie. Nie chcą tego i sam doświadczyłem. Niektórzy zaangażowani w to medycy, chociażby, żeby prosto powiedzieć, co jest faktem biologicznym, medycznym, że tylko 20%, 20 kilka procent, jak na dzisiaj, jak znam, przecież się nie mylę, to jest po prostu skuteczność implantacji embrionu. Tego w ogóle niektórzy wprost krzyczą, że w ogóle o tym nie mówić. A więc, że kosztem uśmiercania kilkora dzieci, około 8, 2, po prostu się, mówiąc tym językiem, co sobie poczyna. A więc kolejny problem, który łączy się właśnie z tym, gdzie mamy tutaj do czynienia właśnie z działaniem, które przynajmniej pozory, powtórzę, pozory ma jakiejś etyki jako takiej. Poza tym chcę, kończąc, to co wielokrotnie się podkreśla, chcemy przez sztuczne poczęcie mieć swoje dziecko. Stawiam pytanie, na ile ono jest moje? Jeśli embrion, który jest wzięty z tak zwanego banku, pochodzenie jest mi niewiadomego, kiedy komórki rozrodcze nie wiadomo od kogo pochodzą, to jakie to jest wasze dziecko? Kobieta tylko urodziła to dziecko, ale nie jest ani jego matką, ani ojcem nie jest tenże chociażby pan. Więc kolejny po prostu kłamstwo bezczelne. Wmawianie ludziom, że będzie mieli swoje dziecko, bo urodzisz. Tak, ona jest po prostu wynajętą matką. Tak samo jak jest w przypadku, znamy sztucznego poczęcia, gdzie się wynajmuje matkę, która urodzi właśnie komuś dziecko. Kolejny problem, który się z tym wiąże, ale to już jest dodatkowo tyle. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź, czy też komentarz.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi, bo ksiądz profesor jeszcze uzupełnił bardzo pięknie to, o czym zaczęliśmy mówić już w tej audycji. Chcemy już zaprosić naszych słuchaczy do dyskusji. Numery telefonów do naszego studia. Dziś telefonujemy do Białegostoku. Kierunkowy 085 i dwa numery telefonów 661-0845. 661-0845. I drugi numer telefonu 663-6300. 663-6300. Zapraszamy bardzo serdecznie. W jakim sensie możemy mówić o świętej Jadwidze jako patronce trudnego macierzyństwa? Księże Dariuszu.
No właśnie to jest temat, który sprawił, iż dzisiaj świętujemy w parafii świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku na zaproszenie księdza kanonika Kazimierza. I staramy się zobaczyć te problemy, o których mówimy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, w kontekście tego miejsca, a więc również tej osoby, która szczególnie jakby pokazuje też drogę, jaką należy iść, jeżeli chodzi o problemy małżeństwa, rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa. Ja już wspomniałem w homilii w trakcie uroczystości, że to doświadczenie Jadwigi, naszej jednej królowej, jaką mieliśmy w naszej historii, jest szczególnym doświadczeniem. Jest jakby nie tylko przywiązaniem jakiegoś świętego czy jakiejś świętej do pewnych okoliczności, ale wypływa z jej osobistego życia, z osobistego doświadczenia życia małżeńskiego i tego dramatu, jaki się rozegrał w 1398 roku, kiedy, zresztą przecież ona była młodziutką dziewczynką, kiedy wyszła za Jagiełłę, zresztą wcześniej była obiecana też zupełnie komuś innemu. Tam była problematyka też i stwierdzenia nieważności tego wcześniejszego małżeństwa, ale później przecież przyjęła na siebie ogromną odpowiedzialność jakby łączenia tych narodów, Litwy i Korony. Przecież zaangażowana była w tworzenie nowych struktur Kościoła, w pomoc biednym, w tworzenie wydziału teologicznego w Krakowie, prawda, uniwersytetu. I jej osobiste doświadczenie macierzyństwa, tak długo oczekiwane. Wiadomo, jak się znamy z historii, jak królowie, jackolwiek władcy oczekują na potomka. Szczególnie tego męskiego, jeżeli chodzi o następcę tronu. Oni tutaj byli jakby u zalążka przecież nowej dynastii, Jagiellonów. I osobisty dramat. Nie wiemy, nie znamy aż tak wielu szczegółów. Ja w sumie nie wiem, jak ksiądz Józef czy ksiądz Kazimierz, ale historia chyba aż tak dokładnie nie mówi o przyczynach śmierci tej córeczki, a następnie o przyczynach śmierci jej samej. No ale wiadomo, panie doktorze, w tamtych latach, pod koniec XIV wieku, możliwości ze strony medycyny były niewielkie, prawda? I ta śmiertelność kobiet rodzących była naprawdę duża. Więc ona poprzez swoje osobiste doświadczenie, poprzez jakby też oddanie swojego życia w momencie doświadczenia macierzyństwa, jakże dramatycznego, staje się wspaniałą osobą, kobietą, patronującą trudnemu macierzyństwu. W jakiejkolwiek formie by ono nie przebiegała, prawda? Ta trudność w przypadku pragnienia realizacji powołania do macierzyństwa i do ojcostwa. Więc myślę, że to jest wspaniała okazja. I miejsce, i rocznica, ten srebrny jubileusz, i przede wszystkim osoba świętej Jadwigi.
Posłuchajmy naszych słuchaczy. Bardzo prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja jestem Andrzej z Warmińsko-Mazurskiego. Ja takie... W sumie pytanie chciałbym zadać. Jestem szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, córeczek, i w sumie żona ma taką wewnętrzną, potrzebę adoptowania dziecka, prawda?
Nie słyszymy.
I ja w końcu, ja jako ojciec już tych dwójki dzieci, nie jestem do końca przekonany, czy ja bym to jakby zaakceptował. Chciałbym, ale nie wiem, czy mógłbym też tak samo pokochać to dziecko do takiego stopnia, jak kocham swoje dzieci. Jak to można, sprawdzić, przekonać się. Czy jest to może porozmawiać z kimś, ktoś by mógł pomóc w tej kwestii dla mnie.
Dziękujemy serdecznie, panie Andrzeju, za to pytanie. Mamy w studiu w tej chwili państwa Iwonę i Tomasza, którzy to doświadczenie mają, ale myślę, że też porady na miejscu, to znaczy mówił pan o Warmińsko-Mazurskim, myślę, że tam też będzie pan mógł znaleźć kogoś, kto na miejscu z takim doświadczeniem będzie mógł z panem się podzielić, ale bardzo prosimy.
To jest takie trudne pytanie. Zawsze jest łatwiej, jeżeli dzieci są już w domu adoptowane, bo już jej się kocha. Już się zrodziła więź z tymi dziećmi, miłość do tych dzieci. I wówczas, gdy przychodzi dziecko biologiczne, to jest jak prościej. Natomiast gdy są dzieci biologiczne w rodzinie, to jest pewna trudność. I na przykład ośrodki adopcyjne nie zawsze są chętne w takiej sytuacji, aby takim rodzinom powierzać dziecko adoptowane. To jest bardzo trudne i na przykład wydaje mi się, że nie mogę panu powiedzieć, czy pan pokocha, czy pan nie pokocha, na ile pan pokocha, bo to jest bardzo indywidualne. Ja też nie wiem, czy jeżeli zdarzy mi się urodzić dziecko, że będę tak samo kochać. Ja mogę mówić, że tak, ale ja tego nie wiem. Ja bym bardzo chciała, ale ja nie wiem. Więc tym bardziej trudno powiedzieć, co pan będzie czuł w takiej sytuacji. To jest bardzo trudne i wydaje mi się, że tutaj najlepiej byłoby spotkać się z kimś z ośrodka adopcyjnego, z jakimś psychologiem i po prostu porozmawiać szczerze.
A co by pan, panie Tomku, podpowiedział?
Myślę, że aby się przekonać, trzeba adoptować. Jest to trudne pytanie i sądzę, że to musicie Państwo jakby z swoją żoną porozmawiać, czy chcecie to wspólnie. Tak samo dzieci również zapytać, czy też chcą. Bo myślę, że adoptować dziecko jest to bardzo wielka sprawa, ale nie wiem, jak to wpłynie na Państwa relacje między sobą.
Z dziećmi.
A ksiądz profesor, co by powiedział?
Nie podzielam to zdanie Państwa, że trudno dzisiaj powiedzieć, jak człowiek zareaguje i na to chyba tak dokładnie nikt nie może odpowiedzieć. Natomiast motywacja tu przed chwilą wspomniana, widziałbym jako istotną pytanie, dlaczego chciałby Pan adoptować? Czy z litości, czy z potrzeby własnej, potrzeby serca? Czy dla tego zobaczenia, takiego doświadczenia, jak to będzie, to są takie, a to jest takie? Bo zawsze w życiu ludzkim taką decydującą rolę w ocenie danego działania jest właśnie cel, motywacja. Kiedy oceniamy postępowanie od strony podmiotowej, takiej subiektywnej, to pytamy, odpowiadamy na pytanie, dlaczego człowiek coś robi. I tutaj myślę, że także to, ta próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego chce adoptować, byłaby rozstrzygająca. A po drugie, to widziałabym przede wszystkim nastawienie pozytywne. Jeżeli byłaby adopcja, to adoptuję. No właśnie w tym pozytywnym nastawieniu. Natomiast ta reakcja będzie się kształtowała. Tak jak dobrze rozumiem, rodzice, którzy oczekują swego, mówiąc tym językiem, dziecka, i z pewnością chyba tak, nie wiem, czy to Państwo potwierdzą, czy inni, że nie bardzo wiedzą, jak się potem znajdą w tej roli.
I często może... niestety bywa tak, że się nie znajdują,
no właśnie,
to znaczy,
no
że
właśnie,
tata,
tak.
ten mężczyzna nie zawsze dojrzeje do roli ojca, prawda? Tylko gdzieś kapituluje, ucieka, wszystko zostawia na barkach matki.
Syndrom, prawda,
bywa
jest
i tak.
Też to porodowy także, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy dziecko na przykład rodzi się chore. Ja mam kiedyś przypadek studenta, nie będę już wymieniał nazwiska, Suwalk. Jeśli by słyszał, to go serdecznie pozdrawiam, który napisał pracę magisterską właściwie w odniesieniu do swojej córki, która urodziła się z zespołem Downa i powiedział, że pierwsze miesiące ich małżeństwa po urodzeniu dziecka były tak krytyczne, że właściwie już się rozchodzili. Dopiero po jakimś czasie, prawie że cudownie jakby przejrzeli, i w tym czasie, wtedy jak myśmy się spotkali, on studiował. Ta córka miała już kilka ładnych lat. I chcieli mieć nawet drugie dziecko, chociaż niepokój pozostawał, czy nie urodzi się chore, ale powiedział, że mieli swoiste postanowienie, nie wiem, czy drugie mają, dzisiaj nie mam kontaktu, że gdyby nawet, albo mieli nastawienie, urodziło się chore, to i tak chcą mieć. A więc jest ta motywacja, którą widziałby decydującą.
Odbieramy kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Teresa Jerzy z sąsiedniej parafii Świętego Andrzeja Boboli.
Witamy serdecznie.
Witam też wszystkich w studio, bardzo pozdrawiam serdecznie. W szczególny sposób chcę pozdrowić księdza Dariusza i Iwonkę i Tomkę.
Dziękuję.
Z Iwonką i Tomkiem znamy się miało już ładnych parę lat. Byliśmy kiedyś właśnie w jednej parafii, byliśmy w jednym kręgu kościoła domowego. Pamiętam też jakby te lata, bo to jeszcze było zanim pojawiły się dzieciątka w ich rodzinie, więc pamiętam właśnie jak to się tam troszkę działo. I chcę tu powiedzieć wszystkim, którzy słuchają, bo Rady ma to do siebie, że nie widać, prawda, tych, którzy mówią, że są to ludzie młodzi, sympatyczni, bardzo przyjacielscy i super sobie radzą z wychowaniem tych dzieciaczków. I zawsze w chwili, kiedy myślę o nich, to nasuwa się takie pytanie, Panie Boże, dlaczego takim ludziom nie podarujesz dzieci tych ich własnych biologicznych, bo naprawdę się nadają do tego jak mało kto. No, podczas tej audycji tak mi się nasunęło, że no widocznie dlatego, że musielibyś tutaj dzisiaj, prawda, zaświadczyć o tak wspaniałym podejściu do tej sprawy, że można w inny sposób, prawda, przyjąć dzieci, nie tylko biologiczne. I może jeszcze tak nawiązując do tematu, chociaż nie wiem, czy powinnam, bo jakby z drugiej strony się tego tematu łapiemy, ponieważ jesteśmy rodziną, ze swoimi dziećmi mamy 7 dzieci. I tak słuchając Iwonki, tak pomyślałam, że no tutaj ta wola Boża się przewija, bo tak jakby oni tu dużo mówią właśnie o tym, że słuchali tej woli Bożej, że tak jakby Pan Bóg natchnął, żeby te dzieci przyjąć. Tak samo myślę, że no my też, tak szczerze mówiąc, nie planowaliśmy w takiej dużej rodziny, ale jak się pojawiały te dzieci, więc to przyjmowaliśmy je. Nie było to już z jakąś taką euforią, zawsze jakieś no, obawy były, ale są, mamy też jedno dziecko trudne, także to zdarza się w każdej rodzinie, jak Iwonka mówiła, że no, człowiek nie chce, a jest i niekoniecznie dzieci adoptowane mogą swoje też takie być. No i cóż, dodać jeszcze. Myślę, że wszystkim, którzy się decydują na in vitro, no też takie pytanie należałoby zadać, czy gdyby wiedzieli, że na przykład będąc naturalnie płodnymi mogą mieć liczną rodzinę, czy by też tak mówili, że im się należy, prawda, też to szczęście, dziecko swoje i tak dalej. Czy też z drugą stroną by nie było jakichś manipulacji? No to chyba tyle. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Ja dziękuję przede wszystkim za miłe słowo, chociaż nie czuję się godna słuchać takich miłych słów pod swoim adresem. I wydaje mi się, że to, że mamy takie dzieci, jest takim darem. Oczywiście Pan Bóg mógłby nam dać też biologiczne dzieci, ale może właśnie nas w jakiś taki szczególny sposób wybrał i przygotował na to, abyśmy umieli przyjmować te dzieci, które się zrodziły z innych rodziców. Ale też Was podziwiamy za to, że macie taką liczną rodzinę i doskonale sobie z nimi radzicie.
Ciekawa historia, że w tej chwili w Polsce no, stanęliśmy wobec dramatu, prawda, spadku ogromnego spadku dzietności, kiedy przecież w Polsce była tradycja rodzin wielodzietnych i było bardzo, no Polska się bardzo dynamicznie rozwijała. Ja nie tak dawno uczestniczyłem w tym światowym spotkaniu rodzin w Meksyku i dotarła do mnie ta informacja, że Meksyk po II wojnie światowej w 1945 roku liczył 20 milionów, a teraz liczy 105 milionów mieszkańców, z czego 2/3 ma poniżej 30 roku życia. To jest potencjał, to jest kraj, który się rozwija, ale tamten model rodziny wielodzietnej jest czymś naturalnym. U nas najpierw wielodzietność była wyśmiewana, prawda? Potem no, te prądy, które związane były z z takim konsumistycznym, prawda, podejściem do życia, konsumpcjonizmem wkradającym się coraz bardziej, powodowały, że małżeństwa ograniczały się bardzo właśnie do tego, żeby mieć tylko to jedno dziecko, prawda, czy tam dwoje. I w tej chwili stanęliśmy wobec sytuacji dramatycznej. No i rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, niektórzy próbują wskazywać jako rozwiązanie problemu demograficznego in vitro, jako właśnie sposób na problem małodzietności w Polsce. Księże profesorze.
Wśród tych na pewno wielu i różnorodnych przyczyn małodzietności, czy też właśnie ograniczenia takiego liczbowego rodziny, myślę, że też mało się mówi, a niektórzy nie chcą wiedzieć, że jedną z przyczyn, moim przekonaniem chyba jedną z głównych, jest to, że niepłodność jest faktem zawinionym. Znam badania, na ile prawdziwe nie wiem i chciałbym, żeby nie były prawdziwe, że w Polsce przyjmuje się badania empiryczne około wśród kobiet w wieku rozrodczym około 25% kobiet jest niepłodnych, ale trzeba pamiętać, że wśród tych kobiet niepłodnych do 70% to jest niepłodność zawiniona, wtórna. Tego prawie się nie spotyka w rozmaitych opracowaniach. Jest
zawiniona?
To bolesne.
W jaki sposób?
Zawiniona, że albo jest to skutek aborcji, gdzie wiadomo, że pierwsze dziecko, pan doktor mnie poprawi, jeśli się mylę, pierwsze dziecko, jeśli jest, prawda, uśmiercone, to jest 80 mniej więcej procent, jak znam, kobiet takich właśnie, matek, jest niepłodnych. Następnie to są środki antykoncepcyjne, zwłaszcza hormonalne, nie tylko, które powodują stan niepłodności. Można skrótowo powiedzieć, najpierw pewne osoby nie chcą mieć dzieci, a potem nie mogą. I uciekają się także do in vitro. A więc jeśli człowiek jest odpowiedzialny za to, co czyni, no to musi sobie uświadomić całość, bo inaczej siebie okłamuje. Zarówno jako jednostka, jak i społeczeństwo siebie okłamuje. Dlaczego nikt nie publikuje, czy prawie nikt, przyczyn niepłodności? Cisza jest. Proszę mi wskazać, będę wdzięczny. Chociażby literatury i opracowanie. Co jest powodem niepłodności? Oprócz tych, jak ojciec wspomniał, decyzji własnych, że nie chcemy, możemy, a nie chcemy, to są te, które jest niemożliwość, ale niemożliwość dlaczego, z jakiego powodu?
Ksiądz doktor Dariusz Wojtecki.
Pewnie z punktu widzenia medycznego mężczyźni wcale nie wypadają lepiej od kobiet, jeżeli chodzi o problemy niepłodności. Wiemy skądinąd o tym. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że takie absurdalne stwierdzenie ze strony chociażby jakiegoś polityka, że zalegalizowanie metody in vitro i refundowanie jej rozwiąże problemy demograficzne w naszym kraju, no są czymś niepoważnym. Bo z jednej strony to, o czym wspomniał ksiądz profesor, a więc kwestia niepłodności zawinionej. Wiemy, jaki styl życia prowadzi młodzież. Wiemy, jak bardzo mocno jakby nadwyręża swoje zdrowie, swoją kondycję poprzez, nie tylko mówię o jakichkolwiek używkach, nałogach, ale stylu życia, jaki prowadzi, bardzo niehigieniczny, mówiąc najogólniej. Myślę, że na pewno wpływa później na kondycję zdrowotną, prawda? Czy to matki potencjalnej, czy ojca, którzy będą mieli w perspektywie również kwestię założenia rodziny. Natomiast myślę, że tutaj przy okazji chociażby tego doświadczenia ostatniego kongresu w Meksyku i wiemy że w różnych krajach inaczej wygląda to aniżeli w Polsce, trzeba jasno powiedzieć, że dopóki polityka rodzinna nie będzie, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, filarem i motorem jak wszelkiej polityki społecznej, no to będziemy mieli problemy z demografią, bo ten współczynnik rozrodczości tak niski od kilku lat w Polsce, mniej więcej w granicach utrzymujący się 1,23 na statystyczną kobietę w wieku rozrodczym w Polsce, 1,23 dziecka. Jest między innymi zawiniony sytuacją społeczną, jaka panuje w naszym kraju. Wiemy, że wszelkiego rodzaju procesy związane z industrializacją i zurbanizacją wprowadziły nasze społeczeństwo na taką drogę, że bez odpowiedzialnego działania państwa, bez rzeczywiście ochrony nie tylko prawnej, ale uruchamienia w perspektywie długofalowej odpowiednich instrumentów polityki rodzinnej, no niestety nie będzie sprzyjających warunków do tego, żeby się rodziło więcej dzieci, żebyśmy mieli przykłady nie tylko rodzin wielodzietnych, ale żeby w ogóle zaczął rzeczywiście ten przyrost naturalny mieć miejsce w Polsce.
Ośmiewano niesamowicie w mediach tak zwane becikowe, prawda, które było przecież przynajmniej jakimś krokiem we właściwym kierunku, no ale od dłuższego czasu już nie słyszymy za wiele na temat jakichkolwiek kroków na rzecz rodziny i na rzecz tej polityki prorodzinnej i sprzyjania przez państwo posiadaniu dzieci, prawda?
Tak, oczywiście. Ostatni taki przykład, a może jedyny w powojennej Polsce, mieliśmy w 1999 roku, kiedy ówczesny rząd powołał pełnomocnika do spraw rodziny, notabene panią dr Marię Smereczyńską, którą osobiście bardzo dobrze znam. I tamten rząd, tamtemu rządowi udało się przygotować pierwszy program polityki prorodzinnej państwa. Wiemy, jaki był jego los, no bo po przegranych wyborach poszedł do kosza. No i, ale w dalszym ciągu nie ma absolutnie jakiejkolwiek strategii długofalowej. To nie jest kwestia jednej kadencji, 3 czy 4 lat, tylko to jest kwestia 10-20 lat, żeby można mówić o konkretnych owocach, prawda? Wiemy, że to są sprawy niesezonowe, kwestia rodziny i małżeństwa, tylko całych pokoleń. Ja przy okazji chciałbym tylko od razu może tutaj dodać, odnośnie też pana doktora wypowiedzi, że w naszym instytucie niedługo, 21 i 22 marca, pan doktor o tym wie, odbędzie się sympozjum poświęcone naprotechnologii we współczesnej ginekologii i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, małżonków, którzy chcieliby też zapoznać się z tą problematyką, osoby związane z medycyną też do wzięcia udziału w tym sympozjum.
661 08 45, 661 08 45 i 663 63 00, kierunkowy 085. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mówię właśnie z parafii świętującej jubileusz 25-lecia naszej parafii Świętej Jadwigi Królowej. Moje imię Elżbieta. Chciałam się podzielić tym, że mam 5 dzieci. 3 adoptowanych, 2 w rodzinie zastępczej. I nie jest żadną tragedią ponosić klęski w rodzinie. Ponoszę klęski i rodziny biologiczne. Tak się składa, że mam problemy z dziećmi, ale jak wszystkie inne rodziny. Mam grono przyjaciół, które wspomagają, wspierają modlitwą, poświęcają msze święte za naszą rodzinę. Mam grono przyjaciół, które dzieli ze mną troski. Są i radości, bo już jestem babcią u 2 córek. Jedna ma 2 dzieci, druga ma syneczka. Mąż za granicą. 2 synów dorosłych i jeszcze 15-letnia córka najmłodsza, uczy się w zespole szkół katolickich w 1 klasie gimnazjum. Także nie jest tak bardzo ciężko. Tak jak w każdej rodzinie są radości, cierpienia. Jest trudno, ale radzimy sobie przy pomocy łaski Bożej, błogosławieństwa naszych kapłanów, księdza proboszcza, który bardzo mnie wspiera duchowo i innych kapłanów pracujących w naszej parafii. Przy okazji pozdrawiam wszystkich serdecznie biorących udział w rozmowach niedokończonych. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Ksiądz kanonik.
Szczęść Boże. Ksiądz proboszcz właśnie wywołany. Pozdrawiam serdecznie panią i całą rodzinę. Rzeczywiście to jest godne nie tyle podziwu na pokaz, ale godne podziwu serca, że tak potrafiliście wychować, że potrafiła pani się zająć, że w tej chwili ciągle czuwa, że martwi się każdymi problemami i tego dziecka, i tego dziecka, a wydawałoby się, że ktoś powie tak bardzo nieładnie, adoptowane. Żadne adoptowane, po prostu wasze, tak jak wy to pokazujecie. Naturalnie my, księża, na ile tylko jest to możliwe, chętnie będziemy wspomagać i dobrym słowem, i radą, i modlitwą, i wszelką pomocą, bo sami rozumiemy, jak wiele trudu ponieśliście w tego rodzaju właśnie wychowaniu. Z tego co wiem, to dzieci wasze również okazują ogromną serdeczność i wdzięczność wam za wasze wychowanie i za wasze matczyne ojcowskie serce. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy będę mogła włączyć się?
Jest pani na antenie. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Mówi Magda z Białegostoku. Jestem lekarzem. I chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich w studio. Tym bardziej, że są to rozmowy z Białegostoku. I chciałabym bardzo właśnie radością, w ogóle z wdzięcznością Panu Bogu za to, że możemy słuchać i rozmawiać na te tematy. Też jako lekarz tutaj chciałam powiedzieć, że in vitro należałoby już potraktować jako metodę bardzo niechlubną w historii medycyny, ponieważ ona nie tylko, że nie leczy w istocie rzeczy, nie usuwa przyczyn niepłodności, ale co więcej powoduje też zespoły poaborcyjne, ponieważ zniszczenie życia dziecka, zniszczenie życia człowieka, niezależnie jaką metodą i w jakich warunkach zostaje dokonana, wiąże się z konsekwencjami, które nazywają się w medycynie zespołem poaborcyjnym. W związku z tym nawet rodzice, którzy doczekają się już właśnie potomstwa chociażby z tej metody, to cierpią na zespół poaborcyjny i wszystkie związane z tym objawy, dolegliwości później, które jakby dokuczają, które są udziałem tych rodziców i nie tylko, bo przecież i lekarze, i dzieci, tak zwane zespoły ocaleńca od aborcji, więc to jest bardzo szeroki zakres osób, które są właśnie dotknięte tym cierpieniem, ale też należy powiedzieć, że ta nieskuteczność wysoka, o której zresztą wspomniał ksiądz profesor, że jest to 20% tylko powodzeń, powiedzmy do 30, bo niektórzy podają w piśmieniu 25-30, czyli odwracając 70-80% jest niszczonych, poczętych dzieci i tak należy na to patrzeć. No i z kolei mamy w tej chwili taką piękną alternatywę, taką naprawdę zdrową medycynę, a szczególnie zdrową ginekologię, etycznie zdrową, która szanuje życie i której skuteczność jest jakby na przekór, czy jakoś inaczej można by to powiedzieć, ale skuteczność jest właśnie odwrotna. Tam jest do 80% skuteczności bez niszczenia chociażby jednego istnienia ludzkiego, a więc tutaj jest niesamowite to i też ogromna nadzieja dla tych właśnie małżeństw, rodzin, które oczekują na dziecko. I właśnie o przyczynach tej niepłodności, tak z praktyki właśnie chciałabym też powiedzieć, że ostatnio właśnie praktykując w poradni ginekologicznej, studenckiej, chcę powiedzieć, że rzeczywiście jakby styl życia i brak szacunku do własnej potencjalnej płodności jest ogromny, ponieważ na 100% zgłaszających się po poradę, przychodzących do poradni młodych dziewcząt, kobiet, od 70 do 80% właściwie przychodzi tylko po właśnie recepty na środki właśnie antykoncepcyjne. Kiedy wchodzę w rozmowę z taką dziewczyną, okazuje się, że ona nie wie, że są to środki aborcyjne, dlatego że należy z całą świadomością, z całą mocą podkreślić, że środki, hormonalne środki antykoncepcyjne są to środki, nie tak jak się mówi, że to są środki tylko i wyłącznie przeciw poczęciu, prawda, że nie doprowadzają do poczęcia dziecka. To są środki, chociażby te wszystkie, które są powszechnie tak bardzo rozpowszechnione w użytku, to są środki, które po prostu nie przygotowują środowiska wewnątrzmacicznego, dokładnie endometrium, nie dopuszczają do dojrzewania dokładnego, takiego, które pozwala na zagnieżdżenie się dziecka i w momencie, kiedy pocznie się dziecko, mamy farmakologiczną aborcję, czyli tutaj są to środki tak zwane działające przed zagnieżdżeniem dziecka, ale przecież poczęcie dziecka może się dokonać. I Tutaj mówi się czasami, że tylko środki wczesnoporonne, a więc RU 486 czy Postinor, czyli te środki, które działają już po zagnieżdżeniu dziecka. Nie wszystkie inne hormony, które są powszechnie stosowane jako środki antykoncepcyjne, hormonalne środki antykoncepcyjne, mają działanie również aborcyjne. I to przecież jest powszechnie wiadomo wśród, powiedzmy, medyków, lekarzy, ale pacjentki o tym, jak się rozmawia, nie wiedzą. Czyli tutaj no, chciałabym to tylko tak dodać i na bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich bardzo i cieszę się, że ten temat, ta dyskusja właśnie pojawiła się w Białymstoku właśnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie pani doktor dziękujemy. Ksiądz profesor.
Ja chcę pozdrowić panią doktor serdecznie i podziękować za to wszystko, co pani doktor dotychczas zrobiła w Akademii Medycznej Białostockiej, dzisiejszym Uniwersytecie i nie tylko, na rzecz zarówno ratowania życia poczętego, jak i właśnie tej świadomości. Przy okazji wyrażam ubolewanie, że właśnie w naszym dzisiejszym Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku nie ma ludzi, mówię z całą odpowiedzialnością za słowo, którzy uczą etyki. Ludzi przygotowanych do tego, a ci, którzy są przygotowani, są eliminowani przez władze uniwersytetu. Przez ludzi, którzy są ze sobą związani pewnymi więzami, którym zależy na tym, żeby nie uczono właściwie, czyli nie przekazywano prawdy. Dziękuję bardzo, panie doktor.
661 08 45 i 663 63 00 kierunkowy 085. Bardzo prosimy. Słuchamy. Halo? Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym wypowiedzieć się na antenie Radia Maryja.
Jest pan na antenie od pierwszej chwili.
Ale...
Słuchamy pana.
A, to jest z opóźnieniem, rozumiem. Marek i Krystyna, pracujemy w poradni życia rodzinnego w parafii świętej Jadwigi. Od 23 lat mamy doświadczenia z młodymi ludźmi zwłaszcza. Chcemy się podzielić tutaj takim spostrzeżeniem, że młodzi ludzie bardzo niewiele wiedzą na temat własnej płodności, na temat tego, co ich w życiu dorosłym ma spotkać, na temat swojego rodzicielstwa. I tutaj widzimy wielką pracę, którą należy włożyć, zwłaszcza w rodzinie, żeby ojciec, matka mogli swoim dzieciom dojrzewającym, dorastającym przekazać to, co najwartościowsze, to co najbardziej właściwe, mianowicie tą podstawową wiedzę o ich biologii. Ile razy rozmawiamy z narzeczonymi, tyle razy dowiadujemy się, że ich wiedza jest naprawdę znikoma na temat biologii, na temat funkcji organizmu. Tak samo jak niewiele wiedzą na temat szkodliwości tego, co staje się ich udziałem, kiedy korzystają z różnych porad nieodpowiedzialnych lekarzy. To tylko tyle chciałem powiedzieć jako zasygnalizowanie tematu, z którym się spotykamy w poradni. To jest uważamy temat niezwykle ważny, aby jak najwcześniej rodzice mogli swoim dzieciom przekazać tą wiedzę o odpowiedzialnym rodzicielstwie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Rzeczywiście, tak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, że często tym młodym ludziom wydaje się, że wszystko wiedzą, że oni przychodzą już tylko po zaświadczenie, mają takie wewnętrzne przekonanie, że no cóż oni mogą się ciekawego dowiedzieć w takiej poradni, prawda? Dziękujemy serdecznie. Ksiądz dr Dariusz Wojtecki.
Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić Marka i Krysię oraz ich dzieci. Muszę powiedzieć, że znamy się od wielu lat, pewnie jeszcze od czasów, kiedy nie istniała parafia świętej Jadwigi Królowej. A w osobie Krysi i Marka chciałbym też podziękować, wyrazić ogromną wdzięczność nie tylko tutaj z naszej strony, ale myślę też wielu innych osób za tym wszystkim osobom, które są zaangażowane w poradnictwo rodzinne, nie tylko od strony takiej, powiedziałbym, fachowej, nie tylko dlatego, że robią to kompetentnie, ale też dlatego, że dają wspaniałe świadectwo swojego życia małżeńskiego i rodzinnego. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie.
Pan doktor Tadeusz Wasilewski.
No właśnie, nawiązując do tego ostatniego telefonu, to chciałem powiedzieć, chciałem podzielić się z Państwem taką uwagą, że ja na co dzień też obserwuję w gabinecie ginekologicznym, że przychodzące młode kobiety nie znają swojego organizmu. Nie znają, nie umieją czytać swojego organizmu. I rzeczywiście to, co pani doktor zaznaczyła w swoim telefonie, duża grupa młodych kobiet przychodzi, może właśnie nie dziewczyn, tylko kobiet 18, 19, 20-kilkuletnich. Nawiązując do królowej Jadwigi, mając 24 lata, jak musiała być odpowiedzialna? Nie wiedzą, jak organizm ich działa. I rzeczywiście przychodzą po najprostszą rzecz, jaką można sobie wyobrazić, po tabletkę antykoncepcyjną, nazywając to lekiem, nazywając to sposobem na życie, bo tak piszą dzisiaj w czasopismach tych babskich, popularno takich, które można dostać w każdym kiosku, i to jest sposób na życie. I znowu odwołując się do wypowiedzi księdza profesora, który próbował szukać przyczyn niepłodności. Antykoncepcja bezpośrednio na pewno zaburza naszą płodność, nie ulega wątpliwości. O tym dzisiaj nikt nie chce głośno mówić, bo tabletki przynoszą kolosalne dochody. To jest przemysł, który na co dzień zapewnia kilkudziesięciu osobom na świecie bardzo, bardzo dostatnie życie, a ich pracowników, prawda, również gratyfikuje co miesiąc. Ale antykoncepcja pozwala rozpocząć wczesne życie płciowe, wczesną inicjację płciową. Pozwala odważniej patrzeć na szereg partnerów, a tym samym naraża nas na wielorakość zakażeń wirusowych, grzybiczych, bakteryjnych. I te zakażenia na pewno uszczuplają naszą płodność w późniejszym okresie czasu. Jest to zdecydowanie czynnik, który jest, myślę, że bardzo, bardzo negatywny. I powiem Państwu, że nawiązując do tej swojej takiej codziennej praktyki, ja też w swoim zawodowym życiu przeszedłem ewolucję. Ja pisałem dużo leków antykoncepcyjnych. Ja pracowałem przy programie in vitro. Od pewnego czasu powiedziałem nie. Ma być szacunek do życia, pełny szacunek do życia. Poczynając od niestosowania tabletek antykoncepcyjnych, a kończąc na nierobieniu programu in vitro, a robieniu czegoś dobrego, w sensie możliwości pomocy małżeństwom niepłodnym, czyli posiłkując się w tym wypadku napro technologią. I przyznam się szczerze, że te moje doświadczenia bardzo przydały mi się w dzisiejszej pracy. Bo ja widzę tych ludzi pod kątem i swojej osoby, która była wczoraj, przedwczoraj, 10 lat temu. Łatwiej mi ich zrozumieć. I myślę, że dużo łatwiej im dotrzeć do ich świadomości, do ich potrzeb. Dziękuję Panu Bogu, że najpierw pozwolił mi pracować. Dzisiaj wiem, że na pewno nieetycznie. Czy może nie do końca etycznie. Może nie do końca to rozumiałem, ale za to dzisiaj, korzystając z tej wiedzy i z nauki tych swoich błędów, mogę pracować inaczej. I z tego powodu jestem szczęśliwy.
Odbierzemy następny telefon. Prosimy bardzo. Słuchamy. Nie słyszymy się niestety. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Księżyna koło Białegostoku.
Witamy serdecznie.
Byłbym pewnie nie spał, gdybym nie zadzwonił, a Święta Jadwiga na mnie by się pewnie pogniewała, gdybym nie powiedział tego, co zamierzam powiedzieć. Otóż moje narzeczeństwo rozpoczęło się w duszpasterstwie od 94 do 98 roku, bo w 94 się poznałem z dziewczyną w Gdańsku, która należała do duszpasterstwa prowadzonego przez księdza Stasia Dułaka, wtedy młodego księdza z dwuletnim stażem, znającego się z kardynałem Wojtyłą. I pod wpływem właśnie kardynała Wojtyły, spotkań, tam kilka razy do roku jeździliśmy na Skałkę do pani Wawelu, na Wawel, zainspirował nas właśnie Karol Wojtyła, wtedy jeszcze kardynał, osobą Jadwigi Królowej i dążył do tego, żeby ją wynieść na ołtarz. Jeszcze takim smaczkiem się podzielę tutaj regionalnym, bo miałem kuzyna, bo już nie żyje, ojca Selezjanina Franciszka Słomę. Jak o tych sprawach rozmawiałem z księdzem profesorem Strzeleckim, to mówił, że właśnie ten ksiądz Słoma uczył go łaciny w Brzelemstoku. A też spotkałem go już u schyłku jego życia w Dębnie Lubuskim i go pytałem, skąd on kocha Jadwigę Królową, bo z jakichś tam powodów się dowiedziałem. On powiedział, no a to dlatego, że z klerykiem Wojtyłą chodzili do sarkofagu Jadwigi Królowej na Wawelu i się modlili o jej świętość. To tyle co do tego regionalnego jakby wątku. Natomiast to, co dzisiaj ksiądz profesor Wojtecki mówił, to była no, radość dla mnie słuchać, bo po prostu te sprawy poznawałem właśnie w tych latach, o których mówię. No a później jeszcze zgłębiałem dalej, no, czytając chociażby Rydla czy Wyrozumskich, no i też nieocenione są jakieś zasoby wiedzy na temat czasów jagiellońskich pana profesora Konecznego. I stamtąd jeszcze można powiedzieć, że wiemy, z jakiej przyczyny ten bardzo ciężki i trudny poród był, bo królowa Jadwiga była szczupłą, piękną kobietą, ale niestety miała wąskie biodra i tam prawdopodobnie zabrakło cyrulika, który by umiał cesarskie cięcie zrobić. I to chyba było jednym z przyczyn, dlaczego ten poród był, tak się zakończył. Zakończył się śmiercią Bonifacji, Elżbiety Bonifacji, no i w efekcie i matki, czyli królowej Jadwigi. Jeśli chodzi jeszcze o to, co chciałem powiedzieć i dlaczego Jadwiga mogłem się na nim pogniewać, to dlatego, że to trudne macierzyństwo to nie było tylko to właśnie, ten fakt, powiedzmy, no, oczekiwanie potomka, bo to oczywiście był dramat osobisty, ale Jadwiga była głębiej matką w sensie takim metafizycznym. Przecież kapłaństwo też jest ojcostwem. Nawet Aristoteles to przecież już podkreśla, święty Tomasz to przecież jakoś zauważa, odczytując Aristotelesa w tym względzie. A ona była przecież monarchinią, no, monarchii dynastycznej, więc była równocześnie matką narodu. I sama nie będąc, nie dając potomka, to duchowo jednak to dynastia Jagiellonów jakby no, matkuje do tej pory, jako święta już teraz. Także później już w 80 roku byłem na budowie kościoła błogosławionej Jadwigi Królowej już wtedy na Krowodrzy. Tak jak teraz jest tutaj proboszczem ksiądz, no, pochodzący tutaj dłuższy czas w parafii Juchnowiec mojej gminy, bo księżyna leży właśnie w gminie Juchnowiec, tak tam jest ksiądz Jan Dziasek, infuat. Myślę, że tutaj ksiądz Fedorowicz też będzie niedługo infuatem, bo tak Jadwiga powinna mieć przynajmniej, jak nie biskupa, bo ksiądz Jan, który w tej chwili jest biskupem na Legiwnikach Centrum Bożego Miłosierdzia, właśnie był wikarym u Jadwigi Królowej, był wikarym księdza Jana Dziaska z Krakowa na Legiwnikach. Także to taka moja wycieczka w stronę tej metafizycznej, takiej duchowej, tej roli macierzyństwa świętej w tej chwili już Jadwigi Królowej. Żeby się nie rozwodzić, bo pewnie bym długo mógł na ten temat, to zakończę i dam komuś innemu, może będą już konkretniejsze tematy na temat tego trudnego macierzyństwa i adopcji i tak dalej. No, wspaniały temat. Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo serdecznie za dobre słowa i za uzupełnienie jeszcze naszej dyskusji. 661 08 45 i 663 60. Bardzo prosimy.
Cześć Boże, Jacek Dąbrowa Gruncia. Mam takie pytanie. Po pierwsze, czy istnieje jakiś podręcznik w języku polskim na temat naprotechnologii, jakiś dostępny? A drugie pytanie, czy ta technika jest stosowana w Niemczech? Czy tam jest po prostu znana i stosowana, bo to po prostu interesuje moją siostrzenicę, która tam mieszka, a ma problemy. I może odsłucham już resztę na antenie.
Tak, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Pan doktor Tadeusz Wasilewski.
Nie istnieje w tej chwili podręcznik w języku polskim na temat naprotechnologii, natomiast w Niemczech nie jest mi nic, to znaczy o ośrodku w Niemczech nie jest mi w ogóle nic wiadomo. Ta metoda raczkuje w Europie. Tak jak powiedziałem na wstępie, mówiąc o naprotechnologii, w Irlandii jest ośrodek prowadzony przez doktora Boyla. No i teraz w Polsce rodzą się ośrodki, które mam nadzieję, że powstaną rzeczywiście w każdym dużym akademickim mieście w Polsce, co jest moim takim cichym, osobistym marzeniem, żeby móc dać możliwość uczestnictwa w takim ośrodku wszystkim niepłodnym Polakom w Polsce, żeby było blisko, łatwo, bo to jest wielki problem techniczny walki z tą chorobą. No, w Białymstoku jest ośrodek, tak. Żeśmy z wielkim trudem to stworzyli, ale jednocześnie z wielką satysfakcją mówię o tym.
A więc już nie tylko pan profesor Hazan, ale już coraz więcej ośrodków w Polsce tą sprawą się zajmuje. Ale gdyby ktoś chciał znaleźć jakieś informacje na ten temat, przynajmniej gdzie szukać i gdzie, z kim nawiązać kontakt?
Ja myślę, że internet jest taką dobrą drogą, która umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie naprotechnologii. Myślę, że wbicie hasła pod tytułem leczenie niepłodności czy niepłodność, naprotechnologia i na pewno można znaleźć na ten temat wiedzę i jednocześnie wiedzę o osobach, które mogą udzielić takiej pomocy na terenie Polski.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo. Słuchamy. Niestety ktoś się nie odzywa. Bardzo prosimy. Aha, w takim razie ksiądz kanonik, bardzo prosimy.
Jedno tak. Zdanie, jeśli można wtrącić. Pamiętam właśnie, też kiedyś byłem studentem na Instytucie w Łomiankach, studiów nad rodziną w Łomiankach i bardzo często wówczas zadawaliśmy takie pytanie jako studenci. No to dobrze, jeżeli metody biologicznego rytmu, płodności są ważne i są cenne. No, a oczywiście były zdania krytyczne. Dla jednej pary odpowiadają, dla drugiej nie. No to wniosek był prosty. Należy szukać kolejnych metod. A więc dlaczego pytaliśmy wówczas tak dużo jest osób, które poszukują nowych środków antykoncepcyjnych? Dlaczego jest tak dużo rodzących się klinik aborcyjnych? A dlaczego tak mało laboratoriów czy gabinetów naukowych, które będą szukały coraz to nowszych metod naturalnego rytmu płodności? Przecież to jest logiczne. Wtedy nam nikt na to nie odpowiedział. Dzisiaj jest to samo. To, co pan nam proponuje, ja myślę, że warto dorzucić do tego to zdanie, że powinno powstawać jak najwięcej klinik, jak najwięcej osób powinno się nim zainteresować, jeżeli to jest etyczna metoda, jeżeli to jest zgodna z prawem naturalnym, z prawem Bożym, zaakceptowana, jeżeli ona nie przynosi żadnych szkód. Dlaczego tego nie rozwijać? Dlaczego nie badać? Prosty wniosek nasuwa się. Niech będzie jak najwięcej laboratoriów, niech będzie jak najwięcej gabinetów naukowych, które będą badały tą metodę. Nie jest to jakaś prywatna klinika pana, nie jest to prywatna metoda, tylko po prostu powinno się rozszerzyć badania nad tym. Wynika to z logicznego myślenia.
Aby te słowa, aby te zdania były prorocze i żeby rzeczywiście tak się stało, byłoby to z wielką korzyścią dla nas wszystkich na pewno.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj mówił Józef z Podlasia, z tej strony. No ja bym tutaj tutaj jadę samochodem, znaczy włączyłem radio i teraz już jestem w domu. Słuchając tej audycji pokrótce, chciałbym tutaj właśnie podziękować Panu Bogu za małżonkę i za to potomstwo, które żeśmy otrzymali od Niego i wiem, że na pewno takie piękne jest, że po prostu jeśli jest to życie przedmałżeńskie tych pary, jeśli jest już narzeczeństwo, to po prostu czystości i dochowanie tego aż do ślubu. I później wiem, że Pan Bóg pobłogosławi na pewno w ten sposób. Też tutaj korzystając z tego, że tutaj jestem na antenie, to chciałbym po prostu poprosić całe Radio Maryja i wszystkich teraz słuchających. U takich naszych znajomych po prostu się urodził synek i tam są takie trudności powstały po prostu z jego zdrowiem. Chciałbym poprosić wszystkich właśnie o modlitwę taką, jeśli mogę. No to Bóg zapłać serdecznie. Ma na imię Karolek.
Dobrze, bardzo dziękujemy. Włączymy również Karolka do naszej modlitwy tutaj na koniec naszej audycji. Bardzo dziękujemy Panu. No okazuje się, jakie to proste, że właśnie czystość, wierność to jest normalność, prawda? A jak to trudno dzisiaj wielu ludziom zaakceptować tę normalność, prawda? Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Na antenę?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Halo?
Słuchamy Pana. No niestety. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof ze Śląska, mam krótkie pytanie. Jakie jest źródło słów, etymologia słowa pierwszego człona naprotechnologia? Bo in vitro wiadomo, nasz w szkle, a naprotechnologia to jakie jest źródło słów?
Chodzi Panu o wyjaśnienie terminu, tak?
Tak, chodzi o wyjaśnienie terminu, żebym po polsku mógł to przetłumaczyć, powiedzieć komuś jakoś tak po polsku też.
Dziękujemy serdecznie, panie doktorze.
Jest to po prostu technologia naturalnego rozrodu człowieka.
To jest pewien skrót, prawda?
Ja osobiście też się nie zgadzam, że się do tego używa słowa technologia. To tak jest z tym naturalnym rozrodem, nie współgra. No ale autor tego słowa widocznie chciał to zaznaczyć, że naturalna prokreacja człowieka, naturalny rozród człowieka i technika, którą do tego dodaje, tworzy tą gałąź medycyny. Można to również przetłumaczyć jako gałąź medycyny taka naturalna i profesjonalna zarazem. To bardziej osobiście trafia do mnie.
Prosimy bardzo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani bracia i siostry w Chrystusie, napełniacie mnie naprawdę wielką radością, że poruszacie te tematy na antenie Radia Maryja. Ja myślę, że to pokazuje nam, gdzie doszliśmy poprzez te trudne lata komunizmu i może i te 20 lat już właśnie tej naszej niepodległości, jak daleko w złą stronę zaprowadzili nas ludzie, którzy nie kierują się duchem. A ja bym chciał tylko przypomnieć słowa, dokładnie nie pamiętam kontekstu, ale to chodziło, że chyba Kościołem Chrystusa to będą ludzie, którzy się narodzą nie z rządy ciała, nie z woli męża, ale właśnie z ducha. I chciałbym tutaj złożyć hołd takim ludziom, jak właśnie ci rodzice tam obecni w studio, którzy podejmują trud wychowania człowieka właśnie, z potrzeby ducha. To jest coś, co powinno być najwyżej oceniane, co powinien każdy hołd złożyć takim ludziom. Ci ludzie właśnie chowają ludzi z ducha. I dlatego serdecznie z serca gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego i proszę Boga o błogosławieństwo dla takich ludzi. Poza tym, no tutaj wydaje mi się właśnie wielka prawda została powiedziana. Chyba przez księdza któregoś w studiorze, że właśnie jest dużo w tym naszej winy. Wiadomo, że ta wina może jest przez niektórych świadomie uczyniona, ten błąd, grzech, przez niektórych mniej świadomie, bo tak jak mówię, wiele jest spowodowane tą propagandą, wiele złego polityką, ale po prostu takie mamy teraz społeczeństwo, że jest wśród nas wielu, którzy nie kierują się duchem, nie kierują się tym, co duchowe, ale kierują się no, po prostu ciałem, tym tą rządzą ciała, tylko i wyłącznie nie umią pokierować. A ciało to jest jednak chyba, przynajmniej ja tak to rozumiem, to powinno być dobre narzędzie w rękach naszego ducha, prawda? Teraz ja jeszcze, no, chciałbym jeszcze raz wyrazić wielkie moje uznanie dla Radia Maryja, ale moje takie odczucie jest, że na co dzień w kościołach trochę za mało tego tematu się porusza, że księża, nie wiem, czy z obawy, czy może z niekompetencji, niewiele mówią w kościołach. I tak jak mówię, moja radość jest ogromna, słysząc, że dzisiaj właśnie te tematy są poruszane. No bo tak jak wspomniałem na początku, że ten nowy Kościół to mają być ci ludzie poczęci z ducha, tak też i ja myślę, że nasza ojczyzna, jeżeli będą tacy ludzie, jak tutaj słyszę pan doktor, jak słyszę tych rodziców, jak słyszę wielu innych ludzi, którzy dzwonią, księża, jeżeli tacy ludzie będą nas uczyć, to powinniśmy my stawać się każdego dnia lepsi i nasze dzieci, bo ja chociaż skończyłem wyższe studia na Akademii Rolniczej, to przyznam, że nie miałem ani słowa o etyce. Nikt tego tematu jakby nie poruszał. No i wielokrotnie mówiłem swoim dzieciom, że etyka i logika, no to powinny być dwie podstawowe rzeczy, bo jeżeli ktoś nie umie wnioskować, jeżeli ktoś nie umie rozróżnić dobra od zła, no to jakimi my ludźmi jesteśmy? I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to właśnie o tej wiedzy. Ja mam troszeczkę może inne podejście do wiedzy, bo dla mnie wiedza to wcale nie znaczy, nie świadczy o wartości człowieka. Wiedza jest znów tak samo, jak mówiłem o ciele. To jest narzędzie, którym dobry człowiek posłuży się do dobrego, a zły człowiek posługuje się do złego. I właśnie ci lekarze, proszę bardzo, którzy posługują się metodą in vitro, ja też tak uważam, to jest chyba tylko dla własnego zysku, to są ludzie przecież, którzy mają olbrzymią wiedzę, ale którzy nie umieją rozróżnić tego, co jest dobre i złe. I to jest chyba ta główna przyczyna. Dlatego bym apelował do wszystkich ludzi, aby właśnie na co dzień umieli wybierać i tego lekarza, i polityka, nawet i że tak powiem, naszych radnych w gminach, żeby umieli wybierać, żeby decydowali o naszym życiu ludzie duchowi, ludzie mądrzy, ludzie etyczni. O to apeluję, a wam z serca dziękuję i życzę błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Ksiądz profesor Józef Zawielski.
No, dziękuję panu i pozdrawiam. Również wyrażam życzenie, żeby jak najwięcej takich ludzi było, którzy tak myślą i tak jak rozumiem, takim sposobem życie swoje kierują. Oczywiście, że wszystko może człowiek, może w sensie możliwości, powiedzmy, fizycznych, witalnych, różnie wykorzystać. I każdy z tym się zgodzi, co pan powiedział, że wiedzę można wykorzystać ku dobru i ku złu. I mamy przykładów multum i codziennie chyba jakoś podobnie reagujemy sami w rozmaitych sytuacjach życiowych. Czy dzisiaj, sam pracując jako nauczyciel akademicki, czy kształci się dzisiaj ludzi w bardzo szerokim znaczeniu ku dobru? Na pewno wielokrotnie tak, ale z drugiej strony obserwuje się jakieś tendencje bardzo niepokojące, jeśli chodzi o wykształcenie człowieka. Z jednej strony mamy to, co nazywamy specjalizacjami, a z drugiej strony jest to jakieś tak wybiórcze i wielu zarówno uczącym się, studiującym, jak i nauczającym nie zależy wcale, żeby dać człowiekowi wiedzę. Co on z nią zrobi, to następne pytanie, że w ogóle, żeby go wykształcić, żeby dać tak zwany papier, tak zwany dyplom. A co on będzie robił? Etyka, poprzez pana wspomniana, jest swoisty boom na uczelniach. Prawie wszędzie uczą etyki, tylko najczęściej uczą etyki ci, którzy sami nigdy etyki nie studiowali. Przez przykład Białegostoku nie będę wymieniał tutaj uczących etyki, ale wiem doskonale, że niektórzy nigdy sami, nigdy, podkreślam, nie spotkali się na uczelni z etyką. A etykę niektórzy zaliczają, jak w jednej uczelni warszawskiej w przedziale etyka była zapisana savoir vivre. Kolega, który został zaproszony do wykładów, zrezygnował, bo to jest nieporozumienie. Wielu uczących etyki nie bardzo sam wie, co to jest. I wyklada niby coś. To jest zawracanie głowy czasami. To jest tylko wpisywanie w wykaz przedmiotów, żeby było. Że proszę, u nas to się po prostu wyklada, czy też właśnie jakoś tam się realizuje. Bo drugie, no cóż, zawsze człowiek jest taką istotą, że nawet i wiedząc, znając, no to jeszcze jest druga władza duchowa, jaką jest wola. Możemy sobie tu przywołać słowa poety, który mówi, żeby oni chcieli chcieć, ale oni nie chcą chcieć. No i kończy tę frazę słowami bardzo znanymi z pewnością. Miałeś, chamie, złoty róg, został ci się ino sznur. Właśnie to jest to, co jest i pięknym wielkością i dramatem człowieka, żeby on chciał chcieć. Jeżeli czegoś nie chce, no to właśnie wtedy mamy tego rodzaju sytuacje dramatyczne, które mamy. Poza tym, no właśnie ta motywacja materialna, która dla wielu jest pierwszorzędną, nie pyta, nie stawia pytania, na ile coś jest dobre, słuszne, zasadne, ważne, co z tego mam, zarówno w przypadku nauczania, wykształcenia, jak i też no właśnie realizacji takich czy innych jakichś form swojego działania. No ale myślę, że jako ludzie wierzący i krytycznie patrzący zawsze powinniśmy mieć właśnie takie pozytywne nastawienie do tego, to znaczy mieć tę nadzieję, że ten wybór ludzki no będzie, czy jest jakoś ukierunkowany poprawnie, chociaż rzeczywistość może być różna. Dziękuję bardzo.
Ksiądz kanonik Kazimierz Giedorowicz.
Jeśli mogę dorzucić już nie tak naukowe zdanie, jak to ksiądz profesor przed chwilą nas uraczył, ale takie zwyczajne, to chcę panu jeszcze tak dorzucić troszeczkę, bo to są rozmowy niedokończone. Pan mówi, że na studiach nie miał ani etyki, ani logiki, a mówi pan z zadziwiającą logiką i bardzo etycznie, co jest oczywiście bardzo, bardzo dobrym takim spostrzeżeniem naszym, a oczywiście pana wielką wartością. I teraz powstaje pytanie, no ale skąd pan się tego nauczył, skąd pan wyniósł? I tu od razu mamy odpowiedź. To dobrze, że są takie rodziny i pan pewnie dziękuje Bogu za swoich rodziców i dobrze, że są takie rodziny, jak tu państwo Zdanowiczowie, którzy siedzą, którzy właśnie wcześniej, zanim uczelnie podejmą te studia, co najwyżej liberalne, to oni już w domu ich nauczą i etyki, i logiki. I Bogu niech będą dzięki, że tacy będą rodzice.
I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Edyta i Mariusz z parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.
Wcześniej witamy serdecznie.
Z parafii Świętego Andrzeja Boboli, jeszcze wcześniej też z parafii Świętej Jadwigi. Przepiękny temat. Pozdrawiamy wszystkich w studiu. Słuchając tej audycji, tak nasunęło mi się też na myśl trudne macierzyństwo to na pewno dramat matek, które nie mogą mieć dzieci, rodzin, które nie mogą mieć dzieci, ale też może warto wspomnieć o tym, że to dramat też rodzin, które straciły dziecko. Mamy z mężem 4 dzieci, 5 dziecko mamy w niebie u Pana Boga, aniołeczka. Bardzo ciężkie chwile przeżyliśmy, kiedy straciliśmy to dziecko i wtedy bardzo nam pomogła Iwonka, która jest obecna teraz w studiu. Bardzo jej dziękuję za to, że była przy nas, za to, że miała dla nas dobre słowo, za to, że pomogła nam w tej trudnej chwili. To chciałam tak napomnieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Zbliżamy się już do końca naszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy krótko podsumowali nasz temat i to, co zostało powiedziane. Ponieważ rozpoczynał ksiądz Dariusz Wojtecki, to chyba poprosimy również, żeby rozpoczął to podsumowanie.
Ja osobiście chciałbym tylko w ramach mojego głosu na zakończenie podziękować za świadectwo Iwony i Tomasza, za waszą obecność tutaj wśród nas, za to, jak wiele dowiedzieliśmy się o was. Ja muszę powiedzieć ujawnie może, że z Iwonką jak z Iwonką, ale z Tomaszem to znamy się od dzieciństwa. My pochodzimy z tych stron, z parafii świętego Andrzeja Boboli najpierw. Razem żeśmy chodzili do szkoły i spotkanie po latach z wami tutaj dzisiaj na terenie parafii świętej Jadwigi w studio Radia Maryja jest dla mnie naprawdę kapitalnym doświadczeniem. Dziękuję Panu Bogu za wasze bycie razem, za wasze świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego.
Dziękujemy. Pan doktor Tadeusz Wasilewski.
Ja jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za to, że mogłem uczestniczyć tutaj przy stole z Państwem w tej tak ważnej dyskusji, że mogłem się czegoś nauczyć, że na pewno tą swoją naukę spróbuję przekazać swoim pacjentom już jutro. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem nie ma złych ludzi, nie ma złych etycznie ludzi, złych moralnie ludzi. Wynika wiele naszego postępowania z naszej po prostu niewiedzy, z naszej głupoty, z naszej słabości i widzę jedyny klucz do rozwiązania w rozmowie, w tłumaczeniu, w poszerzaniu tej wiedzy. Ja tak na co dzień próbuję pracować ze swoimi pacjentami. I jeszcze na koniec chciałem, korzystając już ze swojego głosu, chciałem serdecznie podziękować siostrom Bernardynkom z Zakliczyna nad Dunajcem, które na początku tej mojej zmiany i na początku tej drogi zakładania ośrodka, w którym się praktykuje naprotechnologię w Białymstoku, modliły się i bardzo, bardzo mocno im pomogły na czele z siostrą Cecylią. Dziękuję bardzo.
Państwo Iwona i Tomasz Zdanowiczowie.
Ja pragnę podziękować Panu Bogu, że dał nam taką szansę, żebyśmy mogli wystąpić w tym programie. Mam nadzieję, że nasze nieudolne słowa, które kierowaliśmy tutaj do słuchaczy, może trafią do kogoś, może zmienią myślenie jakiejś osoby, która może miała jakieś negatywne nastawienie do adopcji. I chciałabym tylko powiedzieć, że my tak naprawdę jesteśmy taką normalną rodziną. Różnimy się od innych rodzin tylko tym, że dzieci trafiły do nas w inny sposób. I nie chcielibyśmy być podziwiani za to, że jesteśmy wspaniali, bo tacy nie jesteśmy. Jesteśmy bardzo nieudolni, bardzo słabi i potykamy się na naszej drodze do świętości. A ponadto chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były podziwiane za to, jakie są, a nie dlatego, że są adoptowane.
Panie Tomku.
Ja również chciałbym podziękować Panu Bogu, że mogłem się tu znaleźć. Ze swojej strony mógłbym tylko może dodać, bo może słucha nas w tym momencie jakieś małżeństwo, które może w podobnej sytuacji jest takie, jak my byliśmy 9 lat temu, że może tylko powtórzę słowa Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Jeżeli zaufacie Panu Bogu, On was poprowadzi. Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Józef Zabielski.
Wyrażam szczerą radość z obecności w tym programie i ze spotkania tych osób, które tutaj są i wypowiadają się. Radość, która jest umocniona właśnie istnieniem i małżeństw, rodzin, które tak odpowiedzialnie podchodzą do życia. Radość z faktu, że istnieją medycy, lekarze, których reprezentuje tu pan doktor, którzy poszukują i odnaleźli i odnajdują właśnie te nowe formy, które są rzeczywiście odpowiedzią i pomocą. I oby takich było jak najwięcej. Radość z obecności duchownych i Radia Maryja jako rozgłośni, która propaguje, oby takich rozgłośni form przekazu było jak najwięcej. Osobiście zawsze jakoś tak mnie uczono i wychowywano, żeby wierzyć w człowieka. I to, co pan doktor tu wspomniał, nie ma ludzi wprost złych, jest działanie ludzkie złe. Człowiek jest dobrym. Mamy odróżnić zawsze, oceniać ludzkie działanie. I jeśli trzeba, trzeba je napiętnować, ale zawsze mamy kochać człowieka, nawet najgorszego. To jest potrzeba ludzka i taki wzór nam daje Chrystus, którego wierzymy. Gdyby Bóg, gdyby Chrystus nie zaufał człowiekowi, wiedząc, kim jest bardziej jak każdy z nas, to możemy tak po ludzku jakby wnioskując powiedzieć, to chyba życia by za nas nie oddał. Dziękując Panu Bogu i ludziom, życzę wszystkim, którzy przeżywają problemy tutaj podejmowane, aby uświadomili ich wartość, uświadomili ci ludzie wartość tych problemów i odnaleźli dobre rozwiązanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze gospodarz, ksiądz kanonik Kazimierz Fiedorowicz.
Został na końcu i to miły przywilej gospodarza. Myślę, że nie ma złego czasu na poruszanie dobrych tematów, na dobre spotkania. I to jest właśnie dobry czas. 2 marca w parafii w odezwaniu świętej Jadwigi w Białymstoku sprawił Pan Bóg, że spotkaliśmy się, aby poruszać ważne sprawy dotyczące prawdy, dotyczące egzystencji ludzkiej, dotyczące odpowiedzi na trudne pytania. To są rozmowy niedokończone. Pewnie poruszyliśmy wiele tematów. Myślę, że uzyskaliśmy wiele odpowiedzi. A jeżeli ktoś jeszcze nie uzyska odpowiedzi, to jest okazja do poszukania. Także na ręce ojca Piotra i wszystkich współpracujących z nami z Radiem Maryja chcę złożyć serdeczne podziękowanie za umożliwienie nam tego spotkania, tej dyskusji, za to, że przyjechaliście do nas. To jest jednak kawałek drogi. Z tym bardziej cieszę się, że pokonaliście tę drogę, pokonaliście barierę tu czasu, przecież zaraz wkrótce północ i że jesteśmy wspólnie razem, debatujemy. A że udział wzięli i byli uprzejmi przybyć na moje zaproszenie, więc także ogromna jest moja wdzięczność. Ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Zabielski, ksiądz doktor Dariusz Wojtecki, pan doktor medycyny Tadeusz Wasilewski, państwo Stanowicz, no i ojciec Piotr prowadzący, bez którego
też się nie obywa. My możemy tylko powiedzieć, że warto było.
Warto było.
Przyjechać, tak.
Tak. Także ja serdecznie jeszcze raz dziękuję i Panu Bogu dziękuję, że mogliśmy się spotkać i że mogliśmy odbyć tak ważne dzisiejsze spotkanie, a dla mnie jest to ogromna radość, bo przeżywam wielki jubileusz 25-lecia parafii świętej Jadwigi. Wówczas zakładano błogosławiony, a dzisiaj już świętej Jadwigi Królowej i to jest dla mnie ogromne przeżycie i ogromna radość, a jak sądzę i pozdrawiam ich raz jeszcze, jest to także wielkie przeżycie i radość dla wszystkich moich parafian.
Proszę Państwa, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. W naszych modlitewnikach w drugim tomie rozpoczyna się od strony 1205. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Przeprośmy Pana Boga za wszystkie zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia. Zróbmy krótki rachunek sumienia, w którym spróbujemy podsumować nasz dzisiejszy dzień, jak go przeżyliśmy, a równocześnie podziękować Panu Bogu za wszystkie dary i łaski w tym dniu otrzymane. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, za sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom tej części naszego spotkania, a więc audycji Rozmowy Niedokończone, ale też wszystkim, którzy dziś byli tak bardzo zaangażowani w przygotowanie całego spotkania, na czele z księdzem kanonikiem, proboszczem, ale współpracownikami również, księżami wikariuszami. Widzieliśmy ogromne serce i wielkie zaangażowanie wszystkich księży, którzy tak bardzo starali się, żeby to dzisiejsze spotkanie pięknie wypadło. Dziękujemy bardzo serdecznie również naszej ekipie technicznej na czele z panem Waldemarem, tutaj obecnym z nami jeszcze do tej pory, i z kierownikiem wozu transmisyjnego, panem Andrzejem. Wszystkich, całą ekipę bardzo serdecznie pozdrawiamy i oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.